Can you learn stuff that you haven't been programmed with? So you can be, you know, more human? And not such a dork all the time?
My CPU is enrolled in that processor, a learning computer. But Skynet presets the switch to read only when we are sent out alone.
Doesn't want you to do too much thinking, huh?
No.
Can we reset the switch?
Cześć, witajcie. Witamy was w kolejnym odcinku Dekompresora.
W odcinku, w którym będziemy mówić o algorytmach genetycznych, sieciach neuronowych
i ogólnie inspiracjach, którymi natura obdarzyła informatykę czy też technologię. Spróbujemy opowiedzieć to o tym z dwóch stron, hardware'u, software'u oraz, ponieważ temat jest szeroki i ciekawy, dzisiaj nie będzie newsów.
Ale za to będzie chwilka o tym, jak zrobić neuroprocesor dla Terminatora. Zapraszamy.
Dekompresor. Dekompresor. Program poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim, co nowe i ciekawe.
To cóż, startujmy z tym odcinkiem. Antek, witam cię, fajnie, że jesteś.
Cześć, niestety, cześć Wojtek.
Niestety Kai nie ma, ale rozchorowała się, musimy jej to wybaczyć. Będzie w następnym odcinku na pewno.
W związku z tym z tego miejsca chcemy ją serdecznie pozdrowić.
Zdrowiej.
I wracaj do nas.
No cóż, zacznijmy może szybko od algorytmów genetycznych, bo mamy bardzo dużo materiału. Ja mam notatek, kilka kartek. Od razu powiem, że tak będę robił, jeżeli komuś to nie odpowiada, bo kiedyś czytałem taki wpis pod którymś z naszych odcinków, że mamy bardzo dużo elektroniki wokół siebie, a używamy kartek. No ale te kartki się sprawdzają, więc tak zostanie.
No, funkcja przeszukiwania jest całkiem niezła. Wojtek, ty właściwie pierwszy zacząłeś opracowywać plan do naszego dzisiejszego odcinka. Powiedz, co tak przeciętnie szukając można znaleźć o algorytmach genetycznych?
O algorytmach genetycznych przede wszystkim można znaleźć takie pierwsze i najbardziej podstawowe informacje, jakby wyjaśnienie tego, jak buduje się, jak podchodzi się do problemów, które można by było rozwiązać za pomocą tych algorytmów genetycznych. Ale o co chodzi w ogóle? Co to są te algorytmy genetyczne? Algorytmy genetyczne to jest naśladowanie natury, czyli to, o co chodzi nam się w odcinku. Bierzemy na warsztat, że tak się wyrażę, problem i próbujemy go rozwiązać tak, jak rozwiązuje go natura. Czyli optymalizując drogą ewolucji jakieś cechy po to, by nasze rozwiązanie było jak najbliższe optymalnego rozwiązania.
Mm-hmm. To, co mówisz, brzmi dosyć prosto, ale jak pomyślimy o tym trochę bliżej, to sprawa w sumie jest niebanalna, bo kiedy myślimy o ewolucji, mniej więcej wiemy, o co tu chodzi, prawda? Mamy jakieś organizmy, one są dostosowane do środowiska, następuje jakiegoś typu dobór naturalny, dzięki któremu osobniki lepiej przystosowane do środowiska mają większą szansę na rozród i przekazanie swoich cech potomstwu. Przez to przy, powiedzmy, stałych parametrach tego środowiska możemy oczekiwać, że organizmy będą coraz lepiej dostosowane do otaczającego je świata. Ale program komputerowy to nie jest osobnik, prawda? To zazwyczaj program komputerowy to jest jakiś pomysł. Więc od razu widać, że żeby zrealizować to w ten sposób, to trzeba skonstruować taki sposób opisu tych przepisów, tych programów komputerowych, dzięki którym będzie się je dało właśnie rozwijać na sposób podobny ewolucji.
Na sposób podobny ewolucji, czyli przede wszystkim bierzemy pod uwagę wymianę materiału genetycznego, czyli wymianę jakichś cech, o których optymalizację będziemy zabiegać i bierzemy też pod uwagę losowość, czyli mutacje.
Mm-hmm. Ale to jest tak, że żeby w ogóle to udało się zrobić, to musi być spełnione kilka warunków. Jeden to jest właśnie taki, że musimy się nauczyć opisywać pewną rodzinę problemów, bo tak naprawdę mówimy raczej o algorytmach, czyli rozwiązaniach z pewnego problemu. Więc musimy się nauczyć opisywać algorytmy takim językiem kodowym. opracujemy rzeczywiście coś w rodzaju kodu genetycznego dla algorytmów. Po drugie, musimy mieć jakiś sposób na to, żeby łatwo i szybko ocenić efekty. W związku z tym w ogóle cała klasa problemów, która się nadaje do tego, żeby używać do niej algorytmów genetycznych, charakteryzuje się tym, że bardzo trudno jest je rozwiązać w klasyczny sposób, ale za to bardzo łatwo jest ocenić, czy rozwiązanie jest poprawne.
Wiesz, ja może w międzyczasie uruchomię pierwszy film, który mamy przygotowany na dzisiaj do odcinka. To jest oczywiście animacja, więc ślicznie wygląda, ale zadanie jest bardzo proste. Operator przygotowuje sobie właśnie takie organizmy, czyli proste modele zachowania się tutaj stawów, kończyn, takiej mechaniki najprostszej. Zaraz to wszystko zostanie uruchomione i będzie uczył
te konstrukcje
chodzić.
Tak. Tutaj na początku... takim algorytmem, o którym mówimy, jest sposób, w jaki one poruszają swoimi kończynami oraz oczywiście sam ich kształt, prawda? Chociaż kształt się tutaj chyba bardzo nie zmienia. On będzie mniej więcej taki sam. Tak. Tylko one się zaczynają inaczej ruszać.
No to oczywiście mają jakieś stawy, stopień swobody jakiś zadany. No i teraz w zasadzie bardzo losowo, poruszając tymi kończynami, te organizmy próbują chodzić. A wybierane do dalszej ewolucji będą te, które robią to lepiej od innych.
Widać, że to jest dokładnie ten przykład problemu, o którym mówiliśmy. Gdybyśmy chcieli od początku wymyśleć przepis na to, jak robot ma dobrze chodzić, byłoby nam raczej dosyć trudno. No, ludzkie dziecko uczy się tego ponad rok. No, oczywiście zależy od dziecka, ale jest to niebanalne wyzwanie. Tymczasem ocenić, czy jakiś robot, czy też dziecko chodzi dobrze, jest bardzo łatwo. Wystarczy popatrzeć, jak daleko zajdzie. I tutaj też tak jest. Dzięki temu, że możemy łatwo ocenić efekt, to nie próbujemy zaplanować go z góry, tylko wprowadzamy jakiś czynnik losowy i w momencie, kiedy uzyskamy szereg możliwych efektów dla różnych osobników, jesteśmy łatwo w stanie wyeliminować te, które zdecydowanie sobie nie radzą, a wybrać do dalszej pracy te, które sobie radzą naprawdę nieźle.
Tutaj jest bardzo ciekawy moment właśnie, bo przed chwilą jeden z organizmów całkiem dobrze zaczął już w zasadzie biegać, nie tylko chodzić, inne zostały z tyłu. To, co widzicie pomiędzy tymi animacjami, o właśnie w tym momencie, to są takie jakieś bazowe parametry, które ewoluują z czasem, po prostu są zmieniane i dzięki temu ten organizm, znaczy organizm się rozwija i widzimy postęp za pomocą takiego właśnie jakby logu. I zaraz zobaczymy bardzo ciekawą sytuację, że te organizmy, tutaj zachodzi też oczywiście kojarzenie organizmów między sobą, czyli taki popularny elektroniczny seks, więc te organizmy nabywają te cechy, które jakby przebiły się w populacji i zobaczcie, że coraz więcej zaczyna już tą cechę posiadać i zaczynają coraz lepiej brykać.
Zwróćcie uwagę, że tutaj właśnie ulegają pewnemu wzmocnieniu te cechy, które najbardziej sprzyjają poruszaniu się dalej. W tym wypadku synchronizacja między tym, jak te roboty spadają na ziemię, a momentem, w którym ruszają swoimi kończynami. Te roboty, które najbliżej mają te dwa momenty, najdalej chodzą i widać, że to się rzeczywiście powtarza. Bo takim standardowym sposobem właśnie na realizację algorytmu genetycznego jest, kiedy już opracujemy właśnie takie kody genetyczne tych algorytmów i jesteśmy w stanie po symulacji ocenić, jak nam wyszedł ten efekt, wtedy bierzemy te kody tych najlepszych organizmów, krzyżujemy je ze sobą i dodatkowo wprowadzamy element losowości. Także można powiedzieć, że rzeczywiście to jest coś w rodzaju elektronicznego seksu, łącznie z tym elementem niepewności. Element niepewności jest bardzo istotny, bo gdybyśmy po prostu wybierali najlepsze te efekty, to ewolucja by się bardzo szybko zakończyła. Dostalibyśmy jakiś taki stan stacjonarny, nie byłoby w tym żadnej takiej inwencji, a duża wartość tych algorytmów genetycznych polega na tym, że one czasami potrafią wpaść na niebanalne rozwiązanie, którego właśnie planując z góry nie bylibyśmy w stanie przewidzieć. Przy czym no, jest tutaj, to jest tak naprawdę przedstawiciel takiej szerszej rodziny z rozwiązań problemów. Ta rodzina nazywa się heurystykami i ogólnie polega to na tym, że zamiast szukać z góry, zaplanować najlepsze rozwiązanie problemu, próbujemy dochodzić do niego metodami kolejnych przybliżeń. Algorytmy genetyczne to jest jeden ze sposobów szukania tych przybliżeń. I to jest świetna rada na algorytmy, o których wiadomo, że nie mają bardzo dobrego, prędkiego rozwiązania. Natomiast mamy dużą szansę za pomocą takich algorytmów heurystycznych znaleźć rozwiązanie, które jest naprawdę niezłe, ale nie mamy gwarancji, że jest najlepsze. Dlatego, że szukając metodami kolejnych przybliżeń i oceniając efekty, możemy znaleźć lokalne maksimum. To taką niezłą metaforą jest chodzenie po górach. W momencie, kiedy szukamy szczytu i mamy jako metodę szukanie w pobliżu punktu, który jest wyżej od nas. W pewnym momencie dojdziemy na najwyższy punkt w okolicy i nie będziemy widzieć żadnego wyższego, bo mamy jakiś tam zasięg wzroku. W przypadku algorytmu genetycznego to jest poziom zmienności, jaki dopuścimy, prawda? Jeżeli dopuścimy zbyt duży poziom zmienności, to będziemy skakać losowo i nie osiągniemy żadnego efektu. Kiedy osiągniemy mniejszy, to wtedy dojdziemy do jakiegoś maksimum, ale to nie musi być maksimum absolutne. To raczej będzie naprawdę niezły wynik.
Jeszcze drugi problem to jest brak jakby możliwości oszacowania, czy i kiedy otrzymamy w ogóle rozwiązanie jakieś.
Tak,
może się to okazać, że zabrniemy w ślepy zaułek i...
Tak, no, ten ślepy zaułek to jest właśnie przykład tego, że możemy dojść na szczyt, który akurat lokalnie jest wyjątkowo niski, prawda? Mhm. Bo jednak mamy pewną gwarancję, że rozwiązanie będzie lepsze od poprzedniego, prawda? Dlatego, że na tej podstawie dobieramy. Do pewnego stopnia, bo jeżeli źle opracujemy kod genetyczny albo za duże możliwości zmiany dorzucimy, to może się okazać, że efekty będą zupełnie losowe. Gdybyśmy w przypadku tych robotów jako jeden z parametrów zmienności dali nie sposób reakcji nóg, ale na przykład ich kolor, to raczej nie doszlibyśmy do żadnych sensownych efektów. Więc nie każdy problem się do tego nadaje i trzeba dobrze sobie zdawać sprawę z tego, jakie elementy są kluczowe do tego, żeby osiągnąć sukces. Ale jest to rzeczywiście bardzo ciekawy przykład na to, że naśladujemy naturę i dostajemy sensowny efekt.
Krótko mówiąc, ślepy traf też trzeba umieć zastosować.
Tak, tak. To ślepy traf trzeba umieć skierować na odpowiednie ścieżki.
Dobrze. Algorytmy genetyczne mamy za sobą. Idziemy dalej. Następnym tematem na dzisiaj to są sieci neuronowe. Taki bardzo nośny temat, kojarzy nam się z mózgiem, z jakimś mega trudnym tematem. Mamy teraz przed sobą taki prosty graf i Antek spróbuj opowiedzieć, o co chodzi.
No cóż, może tak najogólniej... Ten Terminator, którego oglądaliśmy na początku, mówi właśnie, że ma samo uczący się procesor sieci neuronowych, prawda? Neural Net Processor. Nie jest to coś, co w tej chwili jest zupełnie fantastyką naukową, ale właśnie kluczowym elementem sieci neuronowych, dzięki którym one są rzeczywiście takie ciekawe, jest zdolność do uczenia się. Co to jest sieć neuronowa? Nazwa pochodzi rzeczywiście od tego, że człowiek, który wymyślił te pierwsze, najprostsze sieci neuronowe, w jakiś sposób wzorował się na funkcjonowaniu komórek nerwowych, ludzkich czy u ssaków. Taka komórka nerwowa składa się z wypustek, czyli dendrytów takich krótkich, które otaczają samo jądro komórki, oraz długiego aksonu, którym ten sygnał jest wyprowadzany dalej. Ten akson to jest tak naprawdę włókno nerwowe. I w największym uproszczeniu, jakie można wymyśleć, jest tak, że jeżeli z tych dendrytów prawdziwa komórka nerwowa dostanie odpowiednio dużo sygnałów, to sygnał jest propagowany dalej przez akson i w ten sposób idzie do kolejnych komórek nerwowych. Na tej koncepcji oparto koncepcję sztucznego neuronu w takiej najprostszej wersji, perceptron. Jest to obiekt czysto matematyczny. To jest po prostu taki sposób na obliczenia. takie kółko, jakie tutaj widzimy na rysunku, to jest taki aparacik do sumowania i mnożenia.
O tych niebieskich mówisz, tak?
Tak. Właściwie o wszystkich z tych. Każde takie kółko to jest pojedynczy neuron, który ma wejścia i ma wyjścia. Widzimy tutaj właśnie, że cała ta sieć neuronowa, która się składa z trzech warstw, ma dwa wejścia, gdzie się po prostu podaje jakieś liczby i ma jedno wyjście, gdzie pojawia się jakiś efekt. W te wejścia właśnie podajemy liczby. Neuron ma ileś tamtych wejść. Ta pierwsza warstwa ma po jednym wejściu, druga warstwa, każdy neuron ma po dwa wejścia. I cóż taki neuron robi? On nie robi nic poza tym, że każdy ze swoich wejść ma pewną wagę. On przez tą wagę mnoży liczbę, po czym sumuje wszystko, co otrzymał i przekazuje dalej jako wynik. Jest to wyjątkowo prosty mechanizm i tak naprawdę już ten mechanizm, tak jak go przedstawiłem, pozwala na rozróżnianie jakichś obiektów, ponieważ taką pierwszą podstawową cechą, do której służą sieci neuronowe, jest kategoryzacja, jest przyporządkowywanie jakichś zestawów liczb do szufladek, rozpoznawanie wzorców, rozpoznawanie obrazów. Przy czym, jeżeli to, co te neurony robią, to jest wyłącznie sumowanie i zliczanie efektów, to takie neurony, to jest struktura liniowa, jakby powiedział matematyk, one nie mają zbyt dużych możliwości. Ale wystarczy, że na wyjściu dorzuci się jeszcze jedną operację matematyczną, która będzie działała w jakiś sposób nieliniowy, na przykład progowy. Na przykład taki właśnie, że wyjście jest puszczane dalej tylko wtedy, kiedy przekroczy liczbę 1. Wtedy się okaże, że już za pomocą tych reguł można tak skonstruować sieć, że będzie w stanie przyporządkowywać obiekty do znacznie bardziej skomplikowanych szufladek i zamiast na przykład rozpoznawać, czy liczba jest dodatnia, czy ujemna, rzeczywiście będzie w stanie nam rozpoznawać skomplikowany obraz. Więc pierwsza cecha właśnie sieci neuronowych to jest to, że one świetnie kategoryzują. Ale to, jak gdzie będzie działać ta sieć neuronowa, co ona będzie rozpoznawać, zależy od tych wag, które każdy neuron ma przy wejściu.
Ja przepraszam, przerwę ci, bo aż się na usta ciśnie jakiś przykład z życia codziennego. Załóżmy, że mamy program OCR, czyli taki, który czyta tekst ze skanera. Tam bardzo często jest właśnie już teraz zastosowany jakiś algorytm sieci neuronowych po to, by rozpoznawać to, co widzi, bo inaczej bardzo trudno by było rozpoznać poszczególne litery, a jeżeli taki program potrafi jeszcze czytać na dokładkę pismo odręczne, no to już skala trudności rośnie bardzo mocno. I tam działa to tak, że nie ma takiej jednoznacznej, stuprocentowej odpowiedzi, że to, co czytamy, to jest na przykład dwójka albo literka A, ale jest podany zestaw możliwych odpowiedzi i
prawdopodobieństwo,
że to jest faktycznie dwójka. I taka sieć neuronowa tam zawarta w ramach tego programu, bo to jest oczywiście wszystko w pamięci komputera, nie budujemy jakichś kabli, nie łączymy, tak? To jest coś, co zostało gdzieś fabrycznie nauczone i dzięki temu potrafi właśnie takie prawdopodobieństwo, że to, co widzi, to jest dwójka, z dużo mniejszym prawdopodobieństwem będzie twierdzić, że to jest na przykład czwórka i tak dalej. Dzięki temu program potrafi przeczytać cały tekst.
Tak, i tutaj on to robi w taki sposób podobny, jak robiłby rzeczywiście człowiek, to znaczy, jeżeli kształty są do siebie zbliżone, to on je zakategoryzuje do tej samej, w ten sam sposób je skategoryzuje, ale jest pewien taki próg, po którego przekroczeniu już obrazek trafi do innej kategorii. No takie rozróżnienie właśnie między kołem a owalem na przykład. Wiadomo, że to samo w sobie jest płynne, ale dzięki temu ustawieniu wag w sieci neuronowej w pewnym momencie jest odcięcie i obiekt zostanie zakwalifikowany do innej klasy. I tutaj przychodzimy do drugiej bardzo istotnej i w sumie kluczowej cechy sieci neuronowych. To jest to, że można je uczyć. W momencie, kiedy weźmiemy w odpowiedni sposób, zaaplikujemy dane, które dostajemy jako wynik z tej sieci neuronowej i za pomocą tego wyniku zmodyfikujemy jego wagi, to zdołamy według swojej chęci wzmocnić odpowiednie wagi, a osłabić inne, według tego, czy zachowanie tej sieci neuronowej nam się podoba, czy nie. Dzięki temu sieć neuronowa, kiedy następnym razem dostanie wejście, już będzie miała trochę inny zestaw wag i postara się lepiej zrobić to, czego od niej żądamy. I taki trening sieci neuronowej sprawia, w ogóle możliwość, że można ją trenować, sprawia, że podstawowa struktura do rozpoznawania kształtów, która jest w stanie rozpoznać kształty o pewnym stopniu skomplikowania, nie ma jeszcze powiedziane, które kształty są do której kategorii.
Czyli mogę powiedzieć...
Ale w pewnym momencie, kiedy ją nauczymy, to już będzie wiedziała, że to jest litera A, to jest litera O, a to jest litera I.
Mogę powiedzieć, że na początku te odpowiedzi są bardzo chaotyczne, a potem ten chaos się robi coraz bardziej poukładany i coraz więcej rozsądku jest w tych odpowiedziach?
Dokładnie tak. Pod warunkiem oczywiście, że po drugiej stronie jest jakiś operator, który pokazuje sieci neuronowej, to powinno być w tej kategorii, to zrobiłaś dobrze, to powinno być w innej kategorii, to jest źle. I odpowiednio do tego modyfikuje się te wagi. Dzięki tej właśnie tej cesze sieci neuronowe zyskały sobie naprawdę mnóstwo różnych zastosowań. Najogólniej mówimy kategoryzacja, prawda? Ale to tak samo może znaczyć rozpoznawanie mowy, jak i rozpoznawanie głosu, jak i system do automatycznego sterowania samochodem, który jest w stanie rozpoznać linię uciągłą albo na jezdni.
Albo inna ciekawe pole zastosowania. Słyszałem, czytałem, że przynajmniej już w kilku miastach pojawiły się takie systemy sterowania ruchem, które najpierw uczą się tego ruchu. Operatorzy właśnie trenują te sieci, pokazując pewne wzorce zachowań, jak ten ruch powinien przepływać, jak miastem ta sieć powinna zarządzać. I po jakimś czasie ona po pierwsze potrafi to robić już całkiem dobrze sama, a po drugie potrafi też wyciągać na przyszłość wnioski i uczyć się w zmiennych warunkach. Wiadomo, że na przykład zmieniają się na przykład pory roku i na podstawie tego, co nauczyła się sieć w lecie, jest w stanie trochę zmodyfikować działanie i w zimie też poprowadzić, mimo że spada prędkość aut na przykład, bo są inne warunki.
No więc, żebyśmy nie mieli złudzeń, ten podstawowy pomysł na neuron, chociaż powstał na sztuczny neuron, choć powstał na podstawie bardzo uproszczonego modelu z prawdziwego neuronu. Ten model jest tak prosty, że sieci neuronowe, z czym się generalnie wszyscy zgadzają, nie są dobrym modelem odwzorowania układu nerwowego ludzi. To jest taki pomysł, który samo źródło ma podobne naturze, ale rozrósł się jako coś zupełnie niezależnego. Mimo to w dużych sieciach neuronowych można odkryć pewne, tak delikatnie mówiąc, cechy, które można znaleźć i w prawdziwym mózgu, prawda? Właśnie ten...
Wzmacnianie.
Uczenie się przez wzmacnianie sygnału i powiązań. To jest coś, co rzeczywiście ma miejsce w prawdziwym mózgu. Chociaż mózg, co sprawdzono wielokrotnie, jest niesłychanie bardziej skomplikowany. Powiesz o tym jeszcze dalej, jeśli się nie mylę.
Potem. Mhm. Będziemy jeszcze mieli dużo ciekawego materiału o symulacjach mózgu. Przejdźmy może już do...
Ja bym jeszcze jedno powiedział, że jeżeli chodzi właśnie o takie sztuczne inteligencje, które w jakiś sposób podejmują decyzje i kategoryzują, to sieci neuronowe nie są jedynym takim systemem, prawda? Są systemy wnioskowania Bayesowskiego, które stosujemy na przykład do rozpoznawania spamu. Ale one jednak działają na innej zasadzie, one działają na zasadzie wyliczania prawdopodobieństw i to też jest w jakiś sposób trenowalna sztuczna inteligencja, ale ma właśnie mniej wspólnego z inspiracjami z natury.
Mhm, ale już zaczynasz pomału mówić o następnym temacie, czyli o machine learning, czyli uczeniu maszynowym. Tutaj mamy do czynienia prawdopodobnie to będzie wszystko pomieszane już, czyli sieci neuronowe, jakaś statystyka, jakieś pomysły na to, jak ważyć odpowiedzi. Wszystko naraz prowadzi do tego, że pojawiły się już od bardzo dawna, już przecież pojawiły się takie systemy, które mogą się uczyć i mogą zastępować człowieka w pewnych, w pewnych polach. Tak? Z takich przykładów to w 2011 roku maszyna zdała test Turinga. Test Turinga jest bardzo prostym, ale ciekawym testem na to, czy... Może nie wybiegajmy. O co chodzi w teście Turinga? Po jednej stronie jest sędzia, który rozmawia z kilkoma jakby bytami. Te byty to mogą być ludzie albo mogą być sztuczne twory, jakieś sztuczne inteligencje. I ten człowiek, i te twory po drugiej stronie, też mogą być przecież ludzie, starają się w naturalny sposób prowadzić konwersację. Jeżeli ten człowiek, sędzia, który rozmawia z tymi kilkoma jakby
lokutorami.
Tak, dokładnie. Jest już późno. Nie będzie w stanie rozróżnić człowieka od maszyny albo powie jednoznacznie, że rozmawiał z człowiekiem, to znaczy, że ta maszyna, która była po drugiej stronie, zdaje test Turinga i jest takie założenie, że ona wtedy jest inteligentna. Na ile to jest prawda, no to trzeba by się było teraz zastanowić, czy jak potrafię udawać, że jestem inteligentny, to czy jestem inteligentny, prawda? No ale test jest testem i został on zdany.
No właściwie, Wojtek, to co powiedziałeś jest pewną uproszczoną wersją tego, co sam Turing wymyślił. No, on to wymyślił trochę jako formę żartu, prawda? To znaczy nie próbował wysnuwać wniosków na temat inteligencji maszyn na podstawie z hipotetycznego wyniku testu Turinga, dlatego że samo pojęcie inteligencji jest trochę niejasne, prawda?
Tak,
więc
tak.
On po prostu wymyślił ten test jako pewną miarę tego właśnie, na ile maszyna jest w stanie uchodzić za człowieka. Więc to jest trochę tak jak z testami na inteligencję. One świetnie mierzą zdolność do rozwiązywania testów na inteligencję.
Zadań, tak.
Więc test Turinga zorganizowany w pewien konkretny sposób, bo to nie jest przecież, to nie jest tak jak sam opisałeś, to jest bardzo abstrakcyjnie opisana sytuacja, to nie jest nic konkretnego. Jego zdanie oznacza dokładnie tyle, że maszyna jest w stanie dobrze udawać człowieka.
To może powiedzmy, jak dobrze udawała człowieka. Test Turinga został zdany w 2011 przez takiego bota konwersacyjnego pod nazwą Cleverbot. Powstał on w 1988 roku, czyli bardzo, bardzo dawno temu już pierwsze pomysły i algorytmy pojawiły się. I w 1997 roku bardzo ciekawa innowacja została wprowadzona, czyli został podłączony do internetu i internauci mogli z nim rozmawiać. Te algorytmy machine learning analizowały te rozmowy i po 65 miliardach rozmów bota z ludźmi nauczyły się pewnych wzorców. Nauczyły się prawdopodobnie, jak udawać, jak zmieniać temat, jak błądzić też, bo człowiek bardzo często nie wiedząc próbuje zmienić na przykład temat. No ale efekt był taki, że test Turinga został zdany. Tylko jeszcze teraz, co to znaczy, że został zdany? Otóż jeżeli powyżej 50% odpowiedzi było błędnych, czyli osoba, która była sędzią, powiedziała, że rozmawia z człowiekiem, a faktycznie to był ten Cleverbot, czyli się pomyliła, tak? Jeżeli źle wskazała, to i powyżej 50% takich odpowiedzi padło, no to można było uznać, że test został zdany. No
i tutaj Cleverbot wygrał. Tak?
Tak, i tutaj mieliśmy wynik 59,3% na rzecz właśnie Cleverbota. Ale druga ciekawostka jest taka, że ludzcy rozmówcy osiągnęli wynik tylko 63,3%, czyli pomiędzy ludźmi, a tym Cleverbotem było tylko 4% różnicy.
Wiesz, ja się trochę zastanawiam, bo taki test przeprowadzany na poważnie, a nie dla żartu, mierzy jeszcze jedną rzecz, to znaczy na ile kiepskimi jesteśmy sędziami, w związku z czym... Bo oczywiście jest miarą tego, na ile clever bot potrafi udawać człowieka oraz na ile człowiek jest, zachowuje się jak robot, ale trzecią rzeczą, którą mierzymy, to jest na ile właśnie kiepsko jesteśmy w stanie takie rzeczy oceniać. I w momencie, kiedy trafimy właśnie na odpowiednio dobrze wytrenowanego rozmówcę, nasza zdolność rozdzielcza bardzo spada i stąd właśnie te wyniki.
Jestem ciekawy, czy dałoby się w ogóle stuprocentowo nabrać pewności, że po drugiej stronie jest człowiek. Może jakieś bardzo osobiste pytania, może coś, ale to po 65 miliardach przeprowadzonych rozmów pewnie dałoby się zasymulować.
Wiesz, to ja podejrzewam, że dałoby się, znaczy z pewnością byłoby trudne wyjście poza tak,
schematy.
Poza schematy, to znaczy bardzo, bardzo prostym testem jest zmuszenie robota do tego, że się powtarza. Mhm. Tylko że w momencie, kiedy masz tak dużą bazę wiedzy, jest absolutnie nieprawdopodobne, żebyś zdołał go inaczej niż przypadkiem do tego zmusić. Natomiast no, taki robot, jeżeli będzie próbował podtrzymać konwersację, To jest, podejrzewam, rzecz, mm-hmm. której nie da się ominąć,
tak.
Prawda? A człowiek, zdołasz doprowadzić człowieka do tego, że już nie będzie chciał z tobą gadać. Ale
irytacja. Ciekawe, czy takie coś może udawać irytację?
Myślę, że tak. Tylko, że zazwyczaj tego nie robi, bo nie do tego został zaprogramowany, nie? Więc tutaj jest już trochę próba przewidywania intencji programisty.
Ja może tutaj odeślę tak troszeczkę poza tematem do odcinka o superkomputerach, które zrobiliśmy jakiś czas temu, bo będziemy potem mówili o superkomputerach, o symulacjach. Myślę, że bardzo fajną odskocznią od tego tematu będzie jeszcze wrócenie do tamtego odcinka. Jeżeli ktoś chciałby sobie zbudować taką jakby intuicję, jak duże komputery mamy na myśli, mówiąc o superkomputerach, jak dużo tam jest procesorów, jak dużo energii sobie jest potrzeba, zapraszamy do tamtego odcinka.
No, ale właśnie takie konstrukcje jak Cleverbot, generalnie wszystkie te systemy samouczące, to jest już coś więcej niż sieci neuronowe. Sieć neuronowa jako taka jest świetna do rozpoznawania jakiegoś stanu faktycznego. Tymczasem w momencie, kiedy masz robić coś takiego jak śledzenie konwersacji, to sama kategoryzacja to jest zaledwie jedno z zadań, jakie musisz wykonać. Tutaj bardziej się przydadzą właśnie takie rzeczy jak systemy ekspertowe, czy też ogólnie systemy, które bardziej bazują na tym, w jakim stanie jesteś i starają się to śledzić i które są oparte na prawdopodobieństwie. I tutaj masz taki właśnie mechanizm, który polega na tym, że jak masz bardzo dużo doświadczeń, to wiesz mniej więcej, znaczy program wie, uczy się tego stale, jakie jest prawdopodobieństwo, że jeśli jesteś w jakimś takim stanie, to potem nastąpi jakiś inny stan i jesteś w stanie tym jakoś sterować. To też jest rodzaj systemu samouczącego, ale inny niż sieć neuronowa, bo zamiast karmić go jakimiś statycznymi danymi, to raczej skupiasz się na zależnościach. Tutaj właśnie takich systemów się częściej używa do kontroli, czy wiadomość jest spamem, bo tam szukasz charakterystycznych elementów i w momencie, kiedy one się jakoś zbiegną i następują w odpowiedniej kolejności po sobie, to wiesz, że prawdopodobieństwo, że ta wiadomość jest spamem, jest większa. Tak się też używa systemów jakichś decyzyjnych, które mają na podstawie dużej bazy wiedzy oraz pewnych reguł logiki doprowadzić do wyciągnięcia wniosków. Chociaż akurat systemy właśnie decyzyjne to mniej się opierają na prawdopodobieństwie, a bardziej na sztywnych regułach, to jest wszystko kwestia tego, na ile kompletną masz tą bazę wiedzy, bo kiedy masz mniejszą, no to wnioskowanie z prawdopodobieństwem, no trzeba będzie go częściej używać.
Idźmy dalej. Ja jeszcze tylko wspomnę o jednej rzeczy, bo znaleźliśmy bardzo ciekawe informacje o tym, jak poradzono sobie z wydawałoby się banalnym problemem. Otóż animatorzy od dawna próbowali naśladować naturę i animować na przykład drzewa w filmach animowanych czy w grach komputerowych. I zawsze był to spory problem, bo trzeba było, bo podchodząc w taki standardowy sposób, trzeba było zbudować fizyczny model drzewa i liczyć całą tą fizykę naprężenia i
był to podstawowy sposób, w jaki próbowaliśmy rzeczywiście naśladować naturę, to znaczy wychodząc od jej najbardziej podstawowych praw.
Modelowania. I tutaj okazało się, że to jest bardzo procesorożerne, zasobożerne, więc...
Koszmarnie skomplikowane obliczeniowo, bo mówimy tutaj o takim prostym efekcie, jak liście poruszane wiatrem.
Tak, których jest bardzo dużo i badacze i animatorzy doszli do wniosku, że to nie ma sensu i po prostu nagrali wiele drzew, które w naturalny sposób się poruszały w plikach wideo i nakarmili tymi danymi odpowiedni system, który potrafił wywnioskować, jak powinno wyglądać drzewo, które kołysze się na wietrze.
Tam było jakieś rozpoznawanie kształtu, prawda? Tak, to znaczy widzieliśmy, może pójść ten filmik, możemy go komentować w trakcie. I tutaj gotów jestem się założyć, że jakieś sieci neuronowe gdzieś tam w środku są, bo masz wyraźnie rozpoznawanie kształtu.
Trzeba odróżnić drzewo od tła, tak? I poszczególne drzewa
Tak, i oni postanowili właśnie podejść tutaj od innej strony, to znaczy potraktować istniejące drzewa jako źródło wiedzy i spróbować zastosować to...
Wnioski,
dzieląc powiedzmy, obserwując ruch pojedynczych gałązek, potem z tych gałązek składać kolejne drzewa, które będą się poruszały tak samo, ale ponieważ gałązki będą poprzestawiane, będzie wrażenie naturalności, że każde drzewo jest trochę inne. I okazuje się, że to wymagało znacznie mniejszej mocy obliczeniowej. Nie trzeba było bawić się w fizykę, przy czym tutaj jest jeszcze taka sprawa, że żeby spróbować fizycznie zamodelować to, w jaki sposób wiatr wpływa na liście, to trzeba wchodzić w jakieś takie kawałki fizyki, które są w ogóle nierozwiązywalne na gruncie analitycznym. To znaczy nie da się opracować wzoru, który nam odpowie, jaki będzie efekt takiego powiewu wiatru, bo tam są jakieś przepływy turbulentne, jakieś w ogóle rzeczy, które są podobnie skomplikowane jak przewidywanie pogody, a nawet trochę bardziej, bo mowa tutaj o zjawiskach bardzo chwilowych, gdy tymczasem w przypadku pogody można to jakoś uogólniać. A tutaj podejście zupełnie od drugiej strony, to znaczy próba analizy tego tak, jak robi to nasz wzrok. Popatrzeć na kształt i spróbować na podstawie tego, jak on się porusza, przewidzieć, co on zrobi za chwilę.
Dokładnie tak, jak robili to jeszcze kiedyś w dobie analogowej animatorzy. Po prostu udawali to, co widzieli w rzeczywistości.
I wychodziło im to całkiem nieźle. Chociaż trzeba było do tego mieć specjalny rodzaj wyobraźni. Nie każdy się nadawał na animatora. No.
A propos udawania, symulacje mózgu. Lećmy dalej.
No to jest już taka zabawa, można powiedzieć, na badaniach podstawowych, tak? Bo symulacje mózgu, które nie mają na celu od razu stworzenia sztucznej inteligencji, tylko raczej dowiedzenie się czegoś,
jak działa mózg.
Jak ten mózg może działać, tak.
Tutaj przede wszystkim wspomnimy o Human Brain Project, który jest europejskim, bardzo rozległym projektem badawczym. Pomysł jest bardzo prosty, ale realizacja jest ogromnie trudna. Chodzi o to, że zbieramy dane medyczne ze skanów rezonansu magnetycznego, ze wszelkie możliwe dane o tym, jak działa mózg, łącznie z tymi rejestrowanymi na żywo, na przykład jakieś EEG i tym podobne. Łączymy to z wiedzą, którą już mamy o mózgu, czyli o tym, jak poszczególne funkcje mózgu są gdzieś tam umiejscowione. I na tej podstawie, dodając do tego jeszcze wiadomości o tym, jak działają poszczególne komórki mózgowe na takim chemicznym, bardzo głębokim poziomie, próbujemy zbudować jedną ogromną symulację ludzkiego mózgu.
Na poziomie software'u.
Tak.
To znaczy...
W superkomputerze.
Na początek trzeba opracować wszystkie te podstawowe dane, potem złożyć z nich olbrzymi program.
Dokładnie. Ja powiem tylko z takich polskich ciekawostek, że na szybko znaleźliśmy Politechnikę Warszawską na liście partnerów, którzy wkład jakiś wnieśli, ale na pewno to nie jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie są ludzie pracujący nad jakimś elementem tego projektu. Do czego dążymy? Dążymy do tego, żeby zasymulować cały mózg, żeby poznać dokładnie to, co się dzieje w mózgu, bo nie jesteśmy w stanie tego teraz w żaden sposób podejrzeć, taki ogólny sposób.
No tak naprawdę nawet podejrzenie danych do skonstruowania tego modelu jest rzeczą niebanalną, tak. Dlatego że no, spróbujcie sobie wyobrazić, jeżeli chcemy prześledzić, jak sygnał przechodzi przez pojedynczą komórkę, musielibyśmy przyczepić do niej elektrody. W jaki sposób przyczepić elektrodę
do żywego mózgu?
Do żywego mózgu i to w dodatku tak mało, żeby trafiła w konkretny neuron. No, w szczególności nie będziemy tego robić na żywym ludzkim mózgu. W tej chwili podstawowymi danymi są dane pośrednie, bo zarówno to MRI, jak i różne EEG i tym podobne badają, można powiedzieć, jakąś taką średnią sumę tych sygnałów elektrycznych, które pochodzą z wielu tysięcy czy milionów neuronów naraz.
Ja powiem tylko, że był kiedyś taki, całkiem niedawno czytałem o pomyśle, niestety do zastosowania jedynie na myszach albo na jakichś innych zwierzętach. Pomysł polegał na tym, że za pomocą inżynierii genetycznej tkankę mózgową modyfikowano i dodawano tej tkance taką cechę luminescencji w momencie aktywności. I potem wystarczyło na żywym, działającym mózgu przez otwarcie czaszki i przez zwykłe
obserwacje
tak, tego, co się dzieje, można było pewne fragmenty mózgu analizować. No niestety, po pierwsze słabo widać, a po drugie nie da się tego zastosować na ludziach z oczywistych względów.
Do pewnego stopnia MRI też trochę na tym polega, bo ile pamiętam, trzeba wprowadzić jakiś kontrast, prawda, który widać, ale...
Ale to jest tak trochę tak, jakbyśmy patrzyli na to, co wydobywa się z tyłu z komputera, jak przedstawia się też pole elektromagnetyczne wokół komputera i na tej podstawie próbowali określić, jakie oprogramowanie tam jest zainstalowane i wyciągnąć kod źródłowy.
No, ja słyszałem właśnie, że w ogóle to mieliśmy odcinek o bezpieczeństwie, więc nie należy się śmiać z wyciągania rzeczy na podstawie pola elektrycznego komputera na zewnątrz, bo istnieje sprzęt, który jest w stanie na tej podstawie pokazać cały obraz swojego ekranu. Ale słyszałem właśnie, że nie tak dawno temu wykonano w końcu jakieś badania na myszach, na których zdołano zawęzić ten obszar obserwacji do poszczególnych komórek nerwowych i już ta obserwacja doprowadziła do jakichś takich dosyć przełomowych wyników, bo okazało się, że jest więcej źródeł sygnału nerwowego niż się dotąd wydawało, że sygnał nerwowy nie musi pochodzić wyłącznie od jakichś tam kawałków aksonu, ale że również dendryty mogą być jego źródłem, a ponieważ dendrytów jest znacznie więcej, to od razu skomplikowało wszystkie modele, które chcielibyśmy tworzyć, jeżeli chodzi o rozchodzenie się sygnałów nerwowych w mózgu. Więc na każdym etapie tego wielkiego projektu pewnie naukowców czekają niespodzianki.
Ja może powiem tylko o tym, jak bardzo skomplikowane to jest zadanie. Przytoczę kilka liczb. Otóż w ramach projektu Synaps w DARPA, zaraz o nim powiemy, bo to jest bardziej hardware'owy projekt, ale tam też pojawiła się symulacja mózgu. W ramach tego projektu powstał przy współpracy z IBM-em taki symulator, nazywa się C2 i to jest oprogramowanie, które uruchamia się na wielkim superkomputerze BlueJean P, który zawiera 147 453 procesory, 144 terabajty RAM-u. Całe to oprogramowanie jest na dzisiaj w stanie zasymulować mózg, który zawiera 1,6 miliarda neuronów, 8,87 tryliona synaps, czyli połączeń pomiędzy tymi neuronami. Wydawałoby się, że to dużo, a to jest mniej więcej wielkość kociej kory mózgowej, 4,5% ludzkiej kory mózgowej. I na tym gigantycznym superkomputerze, który pobiera tyle energii, co 120 gospodarstw domowych i zajmuje całe piętro, udaje się tą korę mózgową kota symulować z prędkością 643 razy wolniejszą niż czas rzeczywisty.
No, wygląda na to, że nasz hardware naprawdę jest niezłej klasy. Ale no właśnie, tutaj jednak trzeba wziąć pod uwagę, że to, o czym mówimy, to jest symulacja software'owa, to znaczy jest to jednak taki, bierzemy najpierw sprzęt, który jest oparty na krzemie i który jest sprzętem absolutnie uniwersalnym. W końcu jest to superkomputer, który można wykorzystać do różnych zastosowań. I na ten sprzęt dopiero ładujemy program i dopiero ten program nam symuluje neurony. Tutaj jest dużo warstw, które można by uznać za zbędne. I dlatego właśnie zaczęły się pojawiać projekty, które próbują jakieś takie struktury na niższym poziomie odtworzyć, prawda?
Jeszcze tylko może powiem o tym, że jest światełko w tunelu. Estymacje, jakieś luźne takie estymacje są prowadzone i jeżeli prawo Moore'a będzie zachowane, czyli co półtora roku będzie podwajała się prędkość obliczeniowa komputer procesorów.
No i spadał koszt.
I spadał koszt, dokładnie. To, co jest potrzebne, żeby symulować pełny ludzki mózg, czyli 100% symulacja ludzkiego mózgu, to będzie mniej więcej 4 petabajty pamięci operacyjnej. Mniej więcej superkomputer, który potrafi osiągnąć prędkość jednego exaflopa i to będzie możliwe, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, gdzieś około roku 2018, więc całkiem niedługo...
No to już brzmi jak realna perspektywa.
Możemy mieć symulację, pełną symulację ludzkiego mózgu.
A pomimo, że mówimy o tym, że potem powiemy jeszcze o rozwiązaniach hardware'owych, to jednak rozwiązania software'owe mają bardzo ważną zaletę, która powoduje, że no, nie można z nich zrezygnować. To jest model matematyczny. Dzięki temu, że on jest software'owy, można go łatwo modyfikować, można rozwijać go i sprawiać, że się staje coraz dokładniejszy. Hardware natomiast to jest raczej domena konkretnych zastosowań. Raz się zbuduje i modyfikować jest to trudniej.
No wiesz, ale mózg mamy też jeden i jakoś sobie radzi.
No ale no, sam wiesz, że jeżeli chodzi o mózg, to on jednak rozwija ewoluuje. Się i to również w sensie fizycznym. Wzmocnienie sygnału prowadzi do tego, że twoje neurony wypuszczają nowe wypustki. To...
Tak, tak. Przejdźmy już może wreszcie do hardware'u, czyli do istoty dzisiejszego odcinka może, bo na początku zaczęliśmy odcinek od sceny z Terminatora, gdzie Terminator opowiadał, że ma procesor, który jest neuroprocesorem, uczącą się maszyną, no i na ile jesteśmy blisko zrealizowania tej wizji. Najpierw może takie proste rzeczy jeszcze, czyli inspiracje naturą już jeżeli chodzi o to, jak na przykład maszyny powinny się poruszać, bo o mózgu zaraz porozmawiamy, ale ten mózg będzie zamontowany w jakimś ciele i to ciało powinno też nadawać się do użytku, tak?
No, a my pokazywaliśmy model takiego organizmu, który się uczył chodzić, a teraz Wojtek pokaże robota, który już chodzić umie.
Dokładnie, może tak. DARPA oczywiście, nie tylko DARPA, ale agencję DARPA bardzo często widać gdzieś w mediach po prostu z nowymi projektami. Przypomnę tylko Big Doga i ten Cheetah, robot, który potrafi już biegać chyba około 100 km, nie, 60 chyba kilometrów na godzinę. To wszystko tam powstaje, ale można sobie też już kupić zabawki. I tutaj podkazuję stronę jedną ze firm, gdzie można sobie kupić takie zabawki, które można samodzielnie programować. Dostaje się jakiś tam zestaw oprogramowania, taki SDK, czyli no, środowisko programistyczne, dzięki któremu można sobie programować taką zabawkę, plus samą zabawkę. Zabawki wyglądają jak robaki. Tutaj mamy przykład 2-4 sześcionożnego robota przypominającego pająka i zobaczcie, jak on chodzi, jak on się porusza. Jak bardzo zaawansowane są już, jest już sposób sterowania. To jest zabawka, ale powiększmy to, zbudujmy to z bardziej trwałych materiałów i mamy coś, co możemy na przykład w zastosowaniach wojskowych już zastosować. Maszyna, która będzie chodziła za żołnierzami, nosiła im pakunki, poradzi sobie z trudnym terenem i bardzo trudno jest już nie widzieć tej analogii, że jest to stricte przeniesione ze świata ożywionego. zaraz przyspieszy.
Z drugiej strony, no cóż, w świecie ożywionym nie znajdziesz pająka, który ma tylko 6 nóg, chyba że mu 2 urwiesz.
No nie byłbym taki pewny. Chyba...
Niemniej, wiesz, płynność poruszania się.
Zobacz jak biega.
Nie,
To nie były jakieś wygibasy statyczne, on już biega.
Wiesz, jego rzeczywiście wyraźnie jest to dobrze nauczony robot. Swoją drogą, jak mówimy o software'ze i hardware'ze, to jest coś na pograniczu, dlatego że to jest prawdopodobnie jakiś mikrokontroler, w którym jest odpowiednio skomplikowany program, chociaż niewykluczone, wiesz, obecnie mamy taką miniaturyzację, że tam spokojnie może być coś typu pełnego peceta, na którym jest duży program. Ale są takie pomysły na właśnie samouczące się układy, które są oparte na układach FPGA, czyli chip, który jest teoretycznie hardware'owy, ale programowalny. I który, jeżeli się go odpowiednio skonstruuje, to jest w stanie sam modyfikować swoją strukturę. I właśnie dlatego takie pograniczne rozwiązanie między hardwarem a softwarem bywa wykorzystywane do tego, żeby jakiś układ sam siebie uczył. Oczywiście w momencie, kiedy dostarczy się odpowiednią ilość danych doświadczalnych, to uczenie należy zakończyć i po prostu zacząć stosować ten algorytm, żeby jakieś przypadkowe zdarzenia nie zanieczyściły nam jego nowo nabytej inteligencji. Ostatecznie dlatego właśnie uczymy go w kontrolowanych warunkach, żeby dawać mu tylko te doświadczenia, które polepszą jego zdolności. Mhm.
Jeszcze o jednej rzeczy tylko wspomnę i przejdziemy wreszcie do tego projektu Synapse, który jest bardzo blisko Terminatora, ale miejcie cierpliwość, bo potrzebujemy jeszcze uczącego się tranzystora. Otóż na Harvardzie został wymyślony, zaprojektowany i wstępnie zbudowany tranzystor, który potrafi się uczyć tak jak i wzmacniać połączenia tak jak synapsy. Tutaj po pierwsze mamy taką analogię i może jak się tak człowiek zastanowi, to komputery są cyfrowe, tak? Nie ma analogowych komputerów, może kiedyś były, ale też były chyba cyfrowe, tak? Nawet te lampowe to też zera i jedynki liczyły.
W zasadzie definicją komputera jest to, że on jest cyfrowy.
Tak. Bo... Ludzki mózg za to jest raczej mocno analogowym tworem. Synapsy, połączenia pomiędzy neuronami zrealizowane za pomocą tych synaps, czyli połączeń, hardware'owych połączeń, tak? Działają tak, że jeżeli się pojawia często jakiś bodziec, jakaś stymulacja, to połączenia są wzmacniane. Działa na takim niskim poziomie to tak, że coraz częściej neuron stymuluje jakby przepływ ładunków. Tam jest jakiś kanał jonowy, to dzięki temu całkiem dobrze działa, ale generalna zasada...
To jest śmieszne, bo tak naprawdę to, co mówisz, pokazuje na to, że ludzki mózg jest raczej mieszany, bo masz co prawda to analogowe wzmocnienie, ale za każdym razem masz jakiś próg, podobnie jak w technologii cyfrowej, który musisz przekroczyć, żeby sygnał został przepuszczony dalej. Po prostu ten próg się płynnie przesuwa w miarę tego, jak sygnał wzmacniasz.
Ja bym nie chciał jakoś szczególnie mocno się rozwodzić, bo już nam się odcinek rozciągnął, ale generalnie... Jest bardzo, w mózgu też występuje bardzo dużo szumu i tak naprawdę chodzi o to, że dopiero odpowiednia ilość powyżej tego progu jest uznawana chyba za jakąś konkretną informację i temu służą właśnie te wzmacniające się połączenia pomiędzy synapsami. Dopiero zapamiętujemy właśnie dzięki temu, że coraz częściej niektóre neurony strzelają do siebie.
No, tak to w ten nazwijmy. Sposób powtarzające się wzorce zaczynamy rozpoznawać.
Tak, i tutaj pojawiła się właśnie analogia, bo zbudowano tranzystor, który zawiera krople przewodzącego płynu i ten płyn przewodzący w miarę pracy, jak w miarę upływu czasu, im częściej to konkretne połączenie jest wykorzystywane, tym mniejszy ma opór elektryczny. Mhm. I coraz więcej prądu zaczyna przepływać tym połączeniem.
Czyli jest to rzeczywiście odtworzenie tego prostego mechanizmu wzmacniania sygnału.
Tak, tak. Tutaj analogia jest taka, że te wszystkie, zaraz powiemy o czymś bardzo ciekawym, ale synapsy w strukturach elektronicznych, w tych neuroprocesorach są realizowane właśnie przez tranzystory. Po to, żeby włączyć i wyłączyć przepływ prądu. I tutaj mamy tranzystor, który nie dość, że będzie potrafił włączyć i wyłączyć, ale jeszcze nauczy się, że był często stosowany.
Będzie to robił tym chętniej.
Dokładnie.
Mogę jako ciekawostkę powiedzieć, że na poziomie software'owym i algorytmicznym, no, algorytmów, które realizują właśnie to, że szybsza odpowiedź jest, jeżeli jest częściej wywoływana, to takich algorytmów trochę jest. Jednym z przykładów jest przynajmniej kilka z często wykorzystywanych algorytmów dobierania słów w słowniku na komórce. Słowa, które częściej wpisujesz i wybierasz jako właściwe, wędrują na początek listy i później będą częściej pokazywane jako pierwszy wybór. Natomiast na poziomie hardware'owym to jest naprawdę ciekawe osiągnięcie i podejrzewam, że było też pewnym wyzwaniem technologicznym, bo jeżeli mówisz o takim poziomie mini chipu, a jednocześnie pakujesz tam krople jakichś chemikaliów, które mają prawo zmieniać swoją przewodność elektroniczną w trakcie i zachowywać tą informację, tak naprawdę jest to coś w rodzaju pamięci komputerowej, ale analogowej. Prawda?
Tak, tak.
Więc
no. Co najciekawsze, ja tutaj odeślę już zainteresowanych do tego, żeby przeczytać cały artykuł, ale to jest też efekt, na którym można mieć kontrolę. Po tym, jak taki tranzystor się nauczy i dojdziemy do wniosku, że coś jest nie tak, że trzeba by było, żeby zapomniał, to możemy za pomocą odpowiedniego sygnału elektrycznego powrócić do stanu pierwotnego.
No i można mieć nadzieję, że również jeżeli się go nie będzie pobudzać, to powoli wróci do stanu pierwotnego. Zgodnie z tym, czego się spodziewamy po systemie uczącym się. No, produkujemy elektronicznego psa Pawłowa, prawda, który reaguje ślinieniem się na dzwonek.
Tak. Cóż, zaciera się pomału, może nie pomału, ale myśląc o tym, że dałoby się zbudować taki neuroprocesor, zaciera się granica pomiędzy procesorem a pamięcią. Do tej pory było tak, że elektroniczne systemy liczące typu komputer, tak to nazwę, miały procesor, miały pamięć i wszystko, co procesor robił, trzeba było z tej pamięci pobrać, przetworzyć, wynik zwrócić do pamięci i cały czas trwała taka gonitwa tych danych od procesora do pamięci.
To jest ten podstawowy schemat von Neumanna, który jest jednocześnie przekleństwem i błogosławieństwem praktycznie wszystkich współczesnych komputerów, bo to dzięki niemu mamy swobodę w tym, czy chcemy dane traktować jako program, czy jako informację. Ale przez niego mamy ciągły problem tym, jak procesorowi te dane podać, żeby było szybko. Po to mamy te wszystkie cache pierwszego, drugiego, trzeciego poziomu, które ciągle są za wolne.
I tutaj pojawia się właśnie projekt DARPA pod kryptonimem Synapse. Pojawił się pomysł na to, by zbudować procesor w zasadzie rodem z Terminatora. Nie mamy już podziału na jednostki logiczne, ale arytmetyczno-logiczne i pamięć. Mamy jeden chip, w którym znajdują się elektroniczne neurony i elektroniczne synapsy. Może tak w trzech słowach, jak do tego doszło? W 2008 roku rozpoczęło się finansowanie tego projektu. Do dzisiaj wpompowano tam $102 miliony, więc całkiem sporo pieniążków na to poszło. Zadanie jest następujące. Do 2016 roku trzeba zbudować hardware'ową symulację fragmentu mózgu ssaka, która będzie zawierać 100 miliardów neuronów, przepraszam, 10 miliardów neuronów, 100 trylionów synaps, będzie pobierać 1 kW energii, czyli no tak mniej więcej jak czajnik elektryczny albo spory piecyk, taki, którym dogrzewamy sobie pokój, i nie będzie zajmował więcej przestrzeni niż 2 litry.
To właściwie można powiedzieć, że inteligentna kuchenka mikrofalowa. Też są takie
Tak. Różnica jest taka, że tutaj mamy symulację. To już nie będzie symulacja, to będzie faktycznie hardware'owy, zrealizowany za pomocą chipa elektronicznego mózg, który będzie robił mniej więcej to, co teraz ten symulator odpalony na tym superkomputerze, który zajmuje całe piętro. Więc będzie gigantyczny skok do przodu i w oszczędności energii.
weź pod uwagę, że jednak to jest projekt hardware'owy, w odróżnieniu od tamtego software'owego, więc porównywanie ich jest jednak odrobinkę nieuczciwe. Jednak tamten projekt, jako że jest to model matematyczny, będzie można znacznie łatwiej modyfikować, no i to nie jest tak, że ten komputer się potem zmarnuje, wiesz, będzie go można wykorzystać do innych celów.
Tak. Może jeszcze powiem, w jakim momencie teraz jesteśmy. Mamy rok 2013, pomiędzy 2012 a 2013 rokiem była trzecia faza. Cały projekt jest podzielony na 5 faz, od 0 do 4. Jesteśmy przy końcu fazy trzeciej, czyli przedostatniej. Został wyprodukowany już chip, który neurochip, który ma 1 milion neuronów, trylion synaps i jest mniej więcej porównywalny z mózgiem myszy.
No to jest, najbardziej mnie ciekawi, już poza samym faktem, jak oni to skonstruują, bo to jest wyzwanie głównie inżynieryjne, w jaki sposób oni spróbują ten system uczyć? Bo w przypadku sieci neuronowych, im większa sieć, tym ciekawszym wyzwaniem jest odpowiednia modyfikacja tych wszystkich wag i wytrenowanie po to, żeby miało to odpowiedni efekt. Jak masz sieć, która się składa z 2 czy 3 warstw, to dokładnie wiadomo, jak należy to trenować. W momencie, kiedy będziesz miał coś tych rozmiarów, no właśnie będzie pewien kłopot z przewidzeniem, czego ta sieć się nauczy.
Ja tutaj jeszcze zachęcam do tego, byście zobaczyli sobie gdzieś w wolnej chwili film, który znajduje się na stronie właśnie projektu. Film pokazuje, jak wygląda w rzeczywistości ten chip, jak wygląda układ elektroniczny cały. Bo ciekawostka, że ten chip jest podłączony teraz do komputera za pomocą USB. Jest zamontowany na obwodzie drukowanym, do tego jest odpowiedni sterownik, to wszystko razem jest podłączone przez USB i na filmie zobaczycie, do czego to można zastosować. Ten pojedynczy chip, który teraz już jest namacalnym elementem elektronicznym, który można sobie... Może za jakiś czas będzie kupić i zastosować do własnych potrzeb.
No, tylko na razie kosztuje mniej więcej tyle, co kosztuje... polski budżet na drogi.
Tak, no ale wszystko kiedyś tanieje. Teraz został zastosowany do rozpoznawania właśnie na przykład pisma. I na filmie widać, że operator na takim odpowiednim panelu rysuje dwójkę, która jest mega koślawa i chip potrafi, to nie jest czysto algorytm uruchomiony w taki standardowy sposób. Naprawdę tam chodzi o to, że ta struktura, neurostruktura tego elektronicznego mózgu potrafi już wnioskować. I czy to jest jeszcze jakaś, czy to jest jakaś forma świadomości albo inteligencji? No na pewno nie, ale coś już umie. I potrafi rozpoznawać już literki i naprawdę bardzo na bazgrana ta dwójka była, a chip potrafił podać prawdopodobieństwo, że to jest faktycznie dwójka i dużo niższe prawdopodobieństwa jakichś innych liczb, które też mogły wchodzić w grę.
Wiesz, wydaje mi się, że to jest naprawdę niezłe osiągnięcie, bo spróbowałbyś czegoś takiego nauczyć mysz.
Tak, tak. Tak. Ale no, ewidentnie idziemy w kierunku rozwiązań hardware'owych, które będą naśladowały naturę. Projekt chce po prostu dać mózg robotom.
No i tutaj widzisz pewną różnicę między projektem tym software'owym a hardware'owym. Projekt hardware'owy jest do konkretnego zastosowania. On chce, żeby ten mózg odpowiednio potrafił sterować czymś. Gdy tymczasem cały projekt software'owy na celu ma poznanie właściwie wewnętrznych mechanizmów i w związku z tym musi być znacznie bardziej plastyczny. Musi mieć możliwość modyfikacji parametrów.
Przepraszam, bo po co ja będę odsyłał naszych widzów, skoro możemy im to pokazać na żywo? Zobaczcie, ja naprawdę no jestem w stanie sobie się umówić, że to jest dwójka, a ten chip, ten czerwony słupek to jest właśnie od dwójki. Mhm. Tam było 0, 1, 2 i najwyższe prawdopodobieństwo, że to jest faktycznie dwójka, widać tutaj.
No, prawdopodobnie nie jedną podobną dwójkę już widział w procesie treningu.
Oczywiście to jest taki bardzo trywialny przypadek, no bo takie rzeczy są w stanie już zrobić zwykłe programy komputerowe, takie dla szarego Kowalskiego, które można sobie kupić albo i za darmo ściągnąć i zainstalować. Przepraszam, ale to jest jakiś po prostu krok rozwoju, tak? Dalej będziemy mieli na przykład rozpoznawanie i omijanie przeszkód, które to rozwiązanie hardware'owe będzie w stanie zrobić w czasie rzeczywistym i będzie w stanie na przykład sterować dronami patrolującymi jakiś obszar, latającymi nam nad głowami i omijającymi linie energetyczne, drzewa i wszelkie inne przeszkody, które się tam pojawią. Tego nie trzeba będzie tego urządzenia uczyć. Ono będzie w stanie po chwili nauki określić, że niektórych rzeczy po prostu nie jest w stanie przeniknąć, tylko trzeba to omijać.
No, tak naprawdę różnica między prostym urządzeniem, które ma powiedzmy OCR, a takim skomplikowanym typu spory mózg przypominający mysz, jest właśnie umiejętność
zobaczcie,
wyciągania...
Zobaczcie, to jest właśnie ten chip. On jest maluteńki, tam około 2 mm na 3 chyba.
To jest umiejętność wyciągania szerokich wniosków z krótkiego etapu uczenia się, prawda? Człowiek, który no nie wiem, raz się potknie o linkę, potrafi tą linkę na ziemi rozpoznać również w lesie, czy na plaży, czy gdziekolwiek. Gdy tymczasem, jeżeli zaprzęgniemy do tego prosty program, to rozpozna to tylko, jeżeli trafi na to na podobnym tle i w podobnych warunkach.
No cóż, może na koniec jeszcze tylko jednej rzeczy powiem, że takie chipy można łączyć w sieć i tylko znajdę sobie, gdzieś tutaj to mam. Na Uniwersytecie Stanforda powstał już taki neurogrid składający się z 16 takich procesorów i trwają prace nad tym, by taką sieć już uczyć, stosować do jakichś bardziej zaawansowanych zadań.
No, czyli można powiedzieć, że science fiction powoli doganiamy. Można się tylko zastanowić, czy jak tak dalej pójdzie, to nie nadejdzie zbyt szybko moment, w którym przestaniemy umieć uczyć te układy i trzeba będzie tworzyć układy do tego, żeby uczyć kolejne.
Ja się zaczynam bać pomału, że następna część Terminatora to będzie już film dokumentalny.
Ja natomiast zaczynam się bać, że jeżeli skonstruujemy odpowiednio inteligentne maszyny, to nie odróżnimy ich od zupełnie głupich, ponieważ będą zupełnie poza zakresem naszego pojmowania. Cóż, Wojtek, chyba powoli powinniśmy się zbliżać do końca.
Jeszcze tylko chciałbym rzucić jedną myślą, ale to już bez rozwijania. Zastanówcie się sami. Załóżmy, że kiedyś powstanie taki elektromózg, że będzie nam bliski. Co wtedy z dobrem i złem? Ja wiem, że to jest bardzo, bardzo, bardzo duże pytanie, ale wśród ludzi znajdują się takie jednostki, które czerpią na przykład przyjemność z krzywdzenia innych. Czy jest możliwe, żeby taki samoświadomy komputer był jednocześnie mistrzem zbrodni?
Ha, wszystko zależy od tego, jak go wytrenujesz. I to jest coś, czego rzeczywiście powinniśmy się obawiać.
Dziękujemy bardzo za ten odcinek. Subskrybujcie nas na YouTubie, piszcie do nas.
Czekamy na wasze komentarze. Postaramy się odpowiedzieć i rozwijać wszelkie tematy, które wydadzą wam się interesujące.
Pozdrawiamy jeszcze raz Kaję, która ma obowiązek wyzdrowieć do następnego odcinka.
Będziemy na nią czekać.
Dziękujemy bardzo.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.